Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Brak traktatu regulującego handel bronią pozostawia w sytuacji zagrożenia miliony ludzi na świecie. W ten sposób Watykan skomentował fiasko ONZ-owskiej konferencji w tej sprawie. Mówimy o tym wśród aktualności. Naszym gościem będzie ksiądz Stefan Radziszewski, autor książki Siedem twarzy Judasza.
Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zastanowić się nad Judaszem, tylko pomyśleć chwilę o tym, kim ja jestem i dokąd ja zmierzam przez to życie.
Magazyny zakończą okruchy Ewangelii.
Miłość Jezusa to nie tylko uczucie, piękna teoria, ale to także konkret i zakasane rękawy.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do pozostania z nami.
More than gold, bardziej niż złoto, to hasło protestanckiej inicjatywy ewangelizacyjnej z czasów igrzysk w Barcelonie w 1992 roku przypomina w cotygodniowym felietonie radiowym ksiądz Federico Lombardi. Watykański rzecznik nawiązuje do rozpoczętej olimpiady w Londynie, wskazując, że tym razem zainteresowanie chrześcijan najważniejszym wydarzeniem sportowym jest jeszcze większe, czego dowodem było powitanie otwarcia igrzysk dźwiękiem kościelnych dzwonów.
Czego więcej można oczekiwać niż złota medali, niż podziwu dla sukcesu, przecież i tak chwilowego? Podziw dla siły, elegancji, uroku i zręczności sportowych wyczynów nie może zatrzymywać się na kulcie piękna ludzkiego ciała, ale powinno prowadzić do zrozumienia, że chodzi o ciało kształtowane i kierowane przez rozum i wolę, przez zamieszkującego je ducha. A zatem słuszne było połączenie olimpiady z paraolimpiadą dla osób niepełnosprawnych. Ta druga ma nie mniejsze znaczenie niż pierwsza, bo pozwala zrozumieć jej pozytywne znaczenie. I słusznie jest powiązać olimpiadę z nadzieją na pokój dla wspólnoty międzynarodowej. Mówi o tym jasno starożytna tradycja olimpijskiego rozejmu, przypomniana przez papieża podczas niedzielnych pozdrowień na Anioł Pański. Módlmy się, aby igrzyska w Londynie były prawdziwym doświadczeniem braterstwa między narodami Ziemi.
Stale ponawiane przez Stolicę Apostolską apele, by wspólnota międzynarodowa przyjęła skuteczny i wiarygodny traktat o handlu bronią, nadal pozostają niewysłuchane. Trwająca już od miesiąca, zakończona wczoraj w Nowym Jorku, ONZ-owska konferencja w tej sprawie niestety nie zdołała go uchwalić. Przewodniczący jej obradom ambasador Roberto Garcia Moritán zapewnia wprawdzie, że negocjacje będą kontynuowane, jednak brak takiego traktatu pozostawia w sytuacji zagrożenia miliony ludzi na świecie, przypomniał szef watykańskiej delegacji na tę konferencję arcybiskup Francis Czulikat.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przypomniał, że zasadniczym celem traktatu ma być nie tylko wprowadzenie norm i sprzedaży zakupu broni konwencjonalnej. Chodzi przede wszystkim o rozbrojenie jej nielegalnego rynku w skali międzynarodowej. Winno to obejmować także amunicję. Arcybiskup Czulikat przypomniał, że handel ten godzi w rozwój, pokój i prawa człowieka. Dlatego konieczny jest traktat opierający się na podstawowych zasadach respektowania ludzkiego życia i godności, pokoju i bezpieczeństwa. Duchowny wiele uwagi poświęcił potrzebie zapewnienia opieki i rehabilitacji ofiarom konfliktów. Ponadto zauważył, że dokument ten winien uwzględniać znaczenie inicjatyw edukacyjnych i programów dla zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni. Mają się w nie zaangażować szerokie kręgi społeczne, w tym także organizacje religijne. Chodzi o rozwijanie kultury pokoju, przeciwstawiając się kulturze zbrodni i przemocy, wskazał watykański dyplomata.
Apele do uczestników zakończonej wczoraj bezowocnie konferencji w sprawie traktatu o handlu bronią kierowało wiele chrześcijańskich ugrupowań. Światowa Rada Kościołów razem z katolickimi organizacjami Pax Christi i Caritas wystosowała przed tygodniem wspólne oświadczenie, w którym domagała się też uwzględnienia w dokumencie kwestii handlu amunicją, mającego olbrzymie konsekwencje humanitarne. Takie jest również stanowisko watykańskie. Jednak grupa państw uczestniczących w konferencji, w tym wielcy producenci broni, przeciwstawiła się włączeniu tej sprawy do traktatu.
Siedem twarzy Judasza to książka księdza Stefana Radziszewskiego, który jest dzisiaj naszym gościem. Witam księdza serdecznie.
Witam ja serdecznie.
Podtytuł książki: Kochałbym Cię, Boże, ale mi się nie chce. Analiza świata, naszego chrześcijaństwa, wiary, czy coś zupełnie innego?
Przerażający jest ten podtytuł, ale ilekroć wpisujemy dedykację, to wykreślamy to, ale mi się nie chce. Ta książka jest prowokacyjna, dlatego że tak naprawdę okładka powinna przedstawiać lustro. I na tym lustrze napis, że jeżeli chcę zobaczyć tę twarz Judasza, zdrajcy, to nie jest wykluczone, że jestem nim ja. I w sumie 7 fotografii Judasza w wersji współczesnej, bo to są wszystko jednak powieści dwudziestowieczne, nie tyle zapraszam, żeby zastanowić się nad samą kategorią zdrady, tylko żeby pomyśleć, jaka jest moja wierność. Wierność sobie, czyli komu, wierność jakimś wielkim ideom, wierność Panu Bogu. No, kim ja jestem w tym świecie, w którym zdrada nie istnieje.
Bo Judasz to ten, który został powołany, ale nie wytrwał, tak? Dlatego zdradził.
Dokładnie.
To jest los, który może spotkać każdego z nas.
I spotyka, dlatego że codziennie te wybory przed nami są. Albo się opowiadamy za Chrystusem, albo opowiadamy się za... Są trzy kropeczki, nie wiadomo za bardzo za kim. Ludzie, którzy pragną być sobą, po pewnym czasie dochodzą do wniosku, że być sobą to znaczy być nikim. Ja taką tutaj lansuję tezę, iż w świecie, w którym zanika zdolność do miłości, to ta zabawa w zdradzam, jestem zdradzany, nie ma żadnego sensu. Bo jeżeli nie kocham, nie mam zdolności do miłości, moja duchowość spadła do zera, to w sumie tak naprawdę nawet nie jestem w stanie zdradzić. Żyjemy w takim miałkim, bardzo jałowym czasie.
Że zatracamy jak gdyby też naszą twarz, prawda?
Tak, że człowiek nie jest kim jest. I to myślę, że bardzo łączy się też z papieżem, bo on powtarza tę myśl Paskala, że bez Chrystusa człowiek nie może zrozumieć swojego losu i tego, dokąd idzie, jaki jest sens jego życia.
Wybrał ksiądz 7 twarzy. To są twarze nakreślone wokół szkiców innych autorów.
Wszystkie te teksty powstały po roku 45. Castillo, Cadon, Kazantzakis, Hertz, Peruc, Iredyński, Grzegorczyk. One są przypadkowe i nieprzypadkowe. Zaczęło się wszystko od ostatniego kuszenia Chrystusa. Tam ta postać Judasza jest bardzo mocno scharakteryzowana. Nasz kielecki profesor, ksiądz Józef Kudasiewicz, bardzo mocno zachęcał do tego, żeby zastanowić się nad tą judaszologią i mówił, że to jest bardziej bliskie współczesnym ludziom niż te wszystkie rozmaite portrety świętych, że człowiek się będzie mógł rozpoznać w tych rysach Judasza. I zacząłem czytać i w sumie z tego wyszedł taki mały tekst, ale 7 esejów, które są dość ciekawe.
No to powiedzmy o tych 7 twarzach.
To są sytuacje, które zostały rozpisane na różne jakby partytury. Są 3 teksty, które mają status apokryficzny, czyli opowiadają o Judaszu w czasach apostolskich. Natomiast 4 pozostałe to są wersje współczesne. Ten Iredyński dlatego jest mi taki bliski, bo od niego się też wszystko zaczęło. To jest Judasz, który jest Judaszem jak najbardziej politycznym. Bardzo dziwna historia. Pewien człowiek otrzymuje imię Judasza, jego ojciec, trochę zwariowana osoba, daje mu takie przewrotne imię i on postanawia przez całe życie być wiernym Judaszem, czyli zaprzeczyć tej tradycji o tym, że musi zdradzić. I rzeczywiście wytrwał do końca, okazuje się, że jednak miłość do ukochanej jest silniejsza i on chce ją ratować, postanawia zdradzić, a po jego samobójczej śmierci okazuje się, że sam został zdradzony. Ta dziewczyna w ogóle go nie kochała. To są wstrząsające rzeczy, które u Jeredyńskiego są osadzone w takiej konwencji bardzo mocno politycznej i kiedy my to czytamy, to no, jesteśmy przerażeni. Ale po przeczytaniu, po lektorze, dochodzimy do wniosku, że sami jesteśmy w podobnej sytuacji bardzo często. Ten podtytuł tych 7 esejów, Kochałbym Cię, Boże, ale mi się nie chce, tak naprawdę definiuje zdradę nie jako jakąś wielką mistyczną kategorię albo teologiczną, ale jako nasze zwyczajne lenistwo, że nie chce mi się być wiernym temu, co obiecałem, na przykład miłości do człowieka i rodzinie, albo miłości do ojczyzny, czy do Pana Boga. Podobnie też jest w tych innych tekstach. Leo Peruc przedstawia historię Judasza Leonarda, która dzieje się na początku XVI wieku. Do Mediolanu przybywa kupiec i on staje się bohaterem Ostatniej Wieczerzy. Leonardo szuka twarzy człowieka, który jest zdrajcą. I tutaj teza Leo Peruca jest austriackiego pisarza, też niesamowita, ponieważ tak naprawdę nie srebrniki, nie miłość do pieniądza są podstawą zdrady, ale wielka pycha, że Judasz Peruca dowiaduje się, że będzie musiał kochać, czyli będzie musiał rozstać się z własnym egoizmem czy pychą, a on tego nie chce. Nie chce kochać Jezusa i dlatego krok wcześniej postanawia ucieczkę. I każdy z tych esejów jakby pokazuje jakąś inną wersję tego apostoła zdrajcy. Wszystkie się łączą, ale tak jak powiedziałem, tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zastanowić się nad Judaszem, tylko pomyśleć chwilę o tym, kim ja jestem i dokąd ja zmierzam przez to życie. Czy to jest Castillo, czyli argentyński pisarz, czy to będzie Cadon, czyli taka wersja brytyjskiego oficera, który szykuje się do spowiedzi, zastanawia się nad swoim losem, co to znaczy być zdrajcą, co to znaczy być wiernym Bogu. Czy to jest opowieść Grzegorczyka, całkowicie polska i współczesna? Czy to będzie w końcu Janina Herz ze swoją opowieścią o córce Judasza, Noemi, która postanawia dokonać ekspiacji i rusza do Doliny Trędowatych po to, żeby ofiarować się za zbawienie swojego ojca? Bardzo wstrząsająca historia. Wszystkie one zmuszają nas do postawienia pytania, ile jesteśmy w stanie poświęcić w imię miłości. Bo wiemy, że zdradzić jest łatwo i znamy cenę tej zdrady, to jest 30 srebrników. A co to znaczy być człowiekiem? I w czasach Jezusa i dzisiaj. No i w końcu, czy ja nie jestem tym apostołem zdrajcą, który został powołany, a jednak nie potrafił odpowiedzieć sercem na głos Jezusa.
Najfajniejsza recenzja, która była dla księdza najbardziej cenna od czytelników tej książki.
Starszy już pan przeczytał ją jednym tchem i od razu do swoich bliskich powiedział, że musi spotkać autora i musi zadać mu trochę pytań. To rzeczywiście jest temat, który funkcjonuje bardzo mocno i czasami na granicach odległych od ortodoksji. Co było z Judaszem, jaka jest ta wolna wola człowieka, czy on rzeczywiście będzie potępiony. Zastrzegam, że ja jestem człowiekiem, który oprowadza po tym temacie, komentuje, ale jednak zawieszam głos, bo to jest jak najbardziej książka, która traktuje o literaturze, nie o teologii. Nie mam zamiaru tutaj mówić, co dalej z Judaszem, tylko zmusić czy zaprosić do refleksji, co dalej ze mną. Temat jest niebezpieczny i prowokujący, natomiast nie lękajmy się takich trudnych tematów, bo łatwe nie mają żadnego sensu.
Przypomnę, że naszym gościem był autor książki Siedem twarzy Judasza, ksiądz Stefan Radziszewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i ja.
Okruchy Ewangelii. Odmówiwszy dziękczynienie, rozdał chleb siedzącym. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Cudowne rozmnożenie chleba, o którym mowa w dzisiejszej Ewangelii, będące zapowiedzią Eucharystii, opisane zostało nie tylko przez świętego Jana, ale także przez pozostałych trzech ewangelistów, którzy uzupełniają jego relację. Gdy tłumy zwiedziały się, że Jezus oddalił się na pustkowie, poszły za nim z miast pieszo. Słusznie ktoś zauważył, że tak naprawdę nie do końca uświadamiamy sobie, kim był Jezus, z jaką niezwykłą mocą przemawiał, jak ogromne wrażenie czynił jego znaki, skoro na wieść, że pojawił się w okolicy, natychmiast rusza za nim kilkanaście tysięcy ludzi, samych tylko mężczyzn było 5 tysięcy. Rusza bez przygotowania, nie zabierając z sobą nawet pajdy chleba. Żaden artysta, sportowiec, ba nawet papież nie jest w stanie tak nas dzisiaj porwać, abyśmy zapomnieli zabrać z sobą kanapki. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi. Najpiękniejszy z synów ludzkich ukazuje nam także w dzisiejszej Ewangelii swoje współczujące oblicze. Cały dzień naucza i uzdrawia chorych, a gdy nadchodzi wieczór, nie słucha rady apostołów i nie odprawia tłumów, tylko każe im usiąść na trawie, odmawia dziękczynienie i rozdaje im chleb i ryby. Miłość Jezusa to nie tylko uczucie, piękna teoria, ale to także konkret i zakasane rękawy. Powołując się na świętego Pawła, święty Bernard zaliczy brak współczucia i brak wrażliwości do najcięższych grzechów. Współczucia może nam nie brakuje. Gorzej z zakasanymi rękawami. Głód na świecie to sprawa FAO. Misje w Afryce to sprawa księży. Zniedołężniali starcy. Od tego jest opieka społeczna. Właściwie na wszystko mamy dzisiaj usprawiedliwienie. Jedli więc wszyscy dosyta, ile kto chciał. Tak naprawdę to tam na pustkowiu wydarzyły się dwa cuda. Pierwszy, gdy Chrystus rozmnożył chleb. Drugi, gdy ludzie chcieli się nim dzielić, bo nie chowali go łapczywie za pazuchą na jutro dla siebie, ale podawali dalej. Ten pierwszy cud wciąż się dzieje, bo na świecie chleba wystarczyłoby dla wszystkich, gdyby tylko tak jak wtedy ludzie umieli się nim dzielić i zbierali ułomki. Niestety majątek 350 najbogatszych ludzi świata wynosi prawie tyle, ile łączne dochody 2,5 miliarda najbiedniejszych, 45% ludności. A w samych tylko Włoszech 1/4 żywności wyrzucana jest do śmieci. A u nas w Polsce? Czy podnosimy jeszcze z ziemi kruszynę chleba przez uszanowanie dla darów nieba, jak pisał Norwid? A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, chcieli go porwać i obwołać królem. Niestety, ludzie nie spostrzegli znaku, Semeion, jak pisze święty Jan, a tylko cud, a to zasadnicza różnica. Chrystus chciał, aby rozmnożenie chleba było rzeczywiście dla nich znakiem, objawieniem Jego Bożej mocy, pomocą, aby w Niego uwierzyli. Oni zaś widzieli tylko cud, który dobrze byłoby powtórzyć i jutro, i pojutrze. Dlatego chcieli go porwać i kupić sobie, obwołując królem. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i go porwać, usunął się na górę. Na górę, czyli symboliczne miejsce Boga, dając nam do zrozumienia, że nie pozwoli nigdy wciągnąć się w nasze przyziemne kalkulacje i interesy. Można by pomyśleć, że odchodząc na górę, Chrystus obraził się na swój lud i odrzucił go. Ale tak naprawdę to lud odrzucił Jezusa, bo zamiast Boga szukał króla. Panie Boże, Ty chcesz, aby żadne z Twoich dzieci nie cierpiało na tej ziemi głodu. Naucz nas więc dzielić się naszym chlebem powszednim i pragnąć tego, który pozwoli nam żyć wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Rozważaniem niedzielnej Ewangelii kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.